Temat dnia dzisiejszego to zacznij czynić cuda. No właśnie, jest to taka zachęta, ażeby każdy z nas zaczął czynić cuda. Wczorajszy nasz temat zachęcał nas do tego, abyśmy w postawie ufności trwali, bo taka postawa pozwala nam służyć bliźnim i przekraczać nasze osobiste, naturalne ograniczenia, ale możemy je przekroczyć tylko i wyłącznie z pomocą Matki Bożej. I zobaczmy, że Pan Bóg czyni cuda dla ewangelicznych dzieci. Ewangeliczne dzieci. No, tutaj w tym zakresie mamy tę świadomość, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to teoretycznie, bo my mamy już swoje lata. I tak nie do końca się zgadzamy z tym, żeby być tymi dziećmi Bożymi. I Pan Jezus nam mówi, jeśli nie będziecie, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I związuje nam ręce. Albo my sobie związujemy ręce. Jeżeli się nie staniemy jak dzieci. Bóg potrzebuje od każdego człowieka, niezależnie w jakim jest wieku, dziecięcej wiary. By mógł dzięki tej dziecięcej wierze czynić cuda. By mogły w naszym życiu dziać się rzeczy niemożliwe. I tutaj ta ufność w naszym życiu potrzeba, aby była na miarę ufności ubogiej wdowy, która daje ze swojego niedostatku. Ona wyzbywa się wszystkich dóbr. Oddała wszystko, co miała. Oddała wszystko, co miała. I to była ta sytuacja, gdzie ona miała też takie poczucie, że dokonuje się w niej coś bardzo ważnego. My również potrzeba, abyśmy tak po ludzku przekraczali nasze możliwości. Abyśmy pragnęli również tego, na co nie mamy ochoty. No tak trudno sobie pomyśleć, że ta uboga wdowa miała ochotę, żeby umrzeć. Oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Nie miała nic. Te 2 grosze to też najprawdopodobniej były użebrane. I tutaj jest to takie zaproszenie, ażeby każdy z nas dostrzegł swoją duchową, intelektualną, psychiczną, fizyczną niezdolność do tego, co robimy. Duchowa, intelektualna, psychiczna, fizyczna niezdolność do tego, co robimy. Dotyczy to nie tylko naszej pracy, ale każdej dziedziny naszego życia. I jeżeli my to uznamy, to zobaczmy, będziemy też mogli to zobaczyć, że w tych różnych dziedzinach stajemy się doskonalsi, gdy nasz egoizm, nasza pycha będzie postawiona wobec wymagań. Ktoś ma do mnie jakieś pretensje. Wciąż doprowadza do kłótni. I te sytuacje dają nam poznać nasz niedostatek. Tu możemy zobaczyć, że my nie jesteśmy w stanie czegoś znieść. Niektórzy tłumią to w sobie i wewnętrznie się rozwalają. Niektórzy od razu wybuchną i tutaj można powiedzieć, zaczyna się na ostro. Ale zobaczmy, nie potrafimy tego znieść. I modląc się modlitwą zawierzenia, korzystamy z tego, że umożliwiamy Maryi, aby ona znosiła za nas wszystko. Ona przyjmuje to wszystko za dobrą monetę. Ona w nas i za nas będzie wdzięczna za przeżywanie, za przeżywane doświadczenie. I powiem tak, często wracam do traktatu o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej Ludwika de Montfort. To jest ta książeczka, którą Jan Paweł II czytał od początku do końca i od końca do początku nieustannie. I z tej książeczki jestem przekonany, że zaczerpnął swoje motto życiowe Totus Tuus. Ale tym słowom Totus Tuus on nadał swoją osobistą treść. Gdzie to znaczenie tych słów to było to, co on we współpracy z łaską Bożą kształtował, aby nosić w sobie to podobieństwo do Matki Bożej, to zawierzenie Matce Bożej. I tutaj te słowa, że ona we mnie, za mnie, przeze mnie. I to jest takie doświadczenie. Ale czy my wiemy, jak, może nie tyle, czy wiemy, czy staram się poznawać, jak Matka Boża w różnych trudnych sytuacjach wszystko przeżywała. I tutaj warto zobaczyć, powiedzmy, to, co trzeba rozpocząć od takiej refleksji swojej osobistej. Jak ona się mogła czuć? Weźmy tutaj, powiedzmy, początek, tajemnica zwiastowania. Zaślubiona Józefowi. Po ludzku można powiedzieć oddana Panu Bogu, wszystko po Bożemu, zgoda na życie jako taka osoba wierząca w Boga, wierząca Bogu, święty Józef podobnie. I tu taka wiadomość, że nic z tego, co ona miała przemyślane, zaplanowane, co realizowała, nie będzie takie samo, wszystko się zmienia. I teraz każdy z nas tutaj, powiedzmy, ma tę możliwość, żeby stosownie do swoich możliwości, swojego rozwoju duchowego, swojej wrażliwości, pomyśleć, co Maryja po prostu w tym momencie przeżywała, zgadzając się na wypełnienie woli Pana Boga. I to jest, zobaczmy też, tutaj takie, myślę, nasze osobiste dojrzewanie do tego, aby zawierzyć się Matce Bożej, a z Matką Bożą zawierzyć się Panu Bogu. Także to taka tutaj myśl, którą chciałbym się w tym momencie podzielić. I zobaczmy te różne jakieś takie sytuacje, gdzie ten nasz egoizm i pycha są, można powiedzieć, przyczyną jakiegoś spięcia. Tutaj też pokazuje nam, gdzie nam brakuje cierpliwości. A gdzie właściwie, można powiedzieć, powinniśmy tą cierpliwością innych obdarzać. Potrzeba, abyśmy jak żebrak prosili Matkę Bożą, aby ona za nas była cierpliwa. Zobaczmy, no, nie potrafimy znaleźć nigdzie w Piśmie Świętym, ale też i w tradycji Kościoła zapisu, że Matka Boża była niecierpliwa. Także to jest tak, to jest taka coś, takiego coś bardzo ważnego. I zobaczmy, jak to też nas bardzo ukierunkowuje na to, ażeby usłyszeć, że to nie inni mają się nawracać, ale że to ja muszę się sam nawracać. Że to ja usłyszę to, że ja muszę się nawracać. Że żeby ten świat się zmieniał, ja muszę się nawracać. I wtedy zobaczmy, że my też będziemy bardziej świadomi tego, że nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom ani wiary, ani nadziei, ani miłości. I wtedy to nasze mniemanie o sobie doświadczy takiej rewizji życia. Bo my mamy to do siebie jako ludzie, że no, jesteśmy przekonani, że ja o wiele więcej. I tutaj można wykropkować. No i to przekonanie, praktycznie można powiedzieć, sprawia, że te cuda nie mogą się dziać w naszym życiu. I zobaczmy, że ta uboga wdowa to jest ta, która no, zdała się całkowicie na Pana Boga. I tam nie ma nic, na czym ona by po ludzku chciała polegać. Nie ma nic na swoje utrzymanie. Zdała się do Pana Boga. Jeżeli Panu Bogu się będzie podobać, ktoś ofiaruje ją jałmużnę, ktoś się podzieli po prostu, że ona z głodu nie umrze, że przeżyje kolejny dzień i to jest, powiedzmy tutaj, to całkowite poleganie na Pana Boga. No, nie zabezpieczanie się też w żaden sposób. I teraz taka ufność na wzór ewangelicznego dziecka. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w 10 rozdziale Dziejów Duszy mówi, że taką windą dla małych, dla tych ewangelicznych dzieci jest miłosierdzie. Jest miłosierdzie. I zobaczmy, że to miłosierdzie tutaj nie będę powiedzmy tutaj do tego się jakoś, żeby cytować, odnosił, ale zobaczmy, matka pieści swoje dziecko, pociesza, przy piersiach je nosi, będzie je kołysać na swoich kolanach i będzie otaczała je czułością. I to jest miłość miłosierna. I matka, można powiedzieć, ma w sobie tę zdolność, ażeby, można powiedzieć, okazywać to wszystko, co temu dziecku jest potrzebne. I to zachęca nas, że no też wzrastać, że powiedzmy Pan Bóg się podobnie o nas troszczy, bo On wie, czego każdy z nas potrzebuje, żeby mógł wzrastać. I żeby ten wzrost nasz był zgodny z wolą Pana Boga. To Pan Bóg okazuje nam miłosierdzie, On uczy nas od naszej młodości i aż dotąd opowiada swoje cuda, będąc tym, który chce, abyśmy my te Jego cuda dokonujące się w naszym życiu głosili. Święty Łukasz w Ewangelii mówi o tym, jak Pan Jezus rozradował się w Duchu Świętym i modlił się: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. To prostaczkom należy też rozumieć jako niemowlętom. Niemowlętom już zostało to objawione. Ażeby to wszystko stało się naszym udziałem. I no, można by było to tutaj bardziej rozszerzać, ale może wróćmy do Maryi. Maryja w chwili zwiastowania była właśnie takim prostaczkiem, takim niemowlęciem. Uznała swoją nędzę i w taki wręcz szalony sposób zdała się na Pana Boga, jak ewangeliczne dziecko. Ta, która była pełna łaski, stanęła przed Bogiem tak, jak gdyby nic nie miała. I tak zdała się na Niego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona chłonie wszystko, to, czego pragnie Pan Bóg, to, co jej przekazuje Archanioł Gabriel. Ona nie analizuje zbytnio swojej sytuacji, tak jak robią to mądrzy, roztropni, którzy chcąc zdać się na Boga, szukają, nie szukają Jego woli, ale szukają jakiegoś swojego zabezpieczenia. Maryja szuka tylko Bożej woli, szuka jej na Boży sposób. Niech mi się stanie według woli Twojej. Ona chce robić to wszystko, co po Bożemu jest słuszne. I to sprawia, że jest takie bardzo ważne w jej życiu. Tutaj trzeba nam też zauważyć, że w naszym życiu no, mogą pojawić się takie zagrożenia. Brak nam w życiu uczynków miłości, on obnaża nas, że nie ma w nas tej postawy takiej bezinteresowności. Tym, co w naszym życiu sprawia, że jesteśmy niezdolni do miłości, takiej agape, takiej miłości do Boga jest właśnie ten faryzeizm, pokusa, która pojawia się w naszym życiu, że jak ja będę wszystko wiedział, jak ja wszystko zgodnie ze swoją wiedzą zrobię, no to w tym momencie, powiedzmy, wykażę się gorliwością praktykowania tego, co teoretycznie poznałem. No i tutaj jest ta sytuacja faryzeusza, który na modlitwie, jak wiemy, chwali się w sposób zewnętrzny, jak to wypełnia przepisy prawa. A względem celnika zabrakło mu miłości. Zabrakło mu miłości. Bo autentyczna miłość bliźniego możliwa jest dopiero wówczas, gdy uznajemy się za grzesznika. Gdy bez miłosierdzia Bożego my zginiemy. I zobaczmy, ten celnik. Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. On praktycznie, można powiedzieć, w żaden sposób na sobie nie polega. I dlatego on był gotowy do tego, ażeby podjąć tę drogę służby przez miłość miłosierdzią. Nieraz mamy też taką pokusę, że i w nas pielęgnujemy w sobie poczucie, że jesteśmy lepsi od innych, że się czymś wyróżniamy, nieraz kogoś osądzamy, nieraz swoich bliskich osądzamy, przyjaciół, współpracowników, znajomych. A kto osądza, ocenia czy potępia, wręcz udowadnia, że nie ma w nim miłości. A kiedy poznajemy coraz lepiej własne zło, to widzimy, że sami z siebie jesteśmy zdolni, nie jesteśmy zdolni do przekazywania, do okazywania miłości Boga i bliźniego. A bez Boga jesteśmy duchowymi nędzarzami. I tutaj znowu zawstydza nas ta ewangeliczna Kananejka, która przychodzi i prosi o pomoc dla swojej córki. I ona nie daje się zbyć, nie daje się oddalić. Ona kontynuuje swój wysiłek, zmaga się z przeciwnościami. Nawet wtedy, gdy efekty wydają się żadne, ona się nie zniechęca, ona nie rezygnuje. I właśnie też tutaj, powiedzmy, nasza postawa powinna być podobna. Bo my po ludzku może mamy jakiś tam scenariusz tego, jak Pan Bóg powinien zadziałać. A ten scenariusz nas się nie wypełnia, co wcale nie znaczy, że Pan Bóg nas nie wysłuchał, bo ma swój scenariusz na te okoliczności, który dla nas będzie, czy dla innych, za naszym pośrednictwem, będzie o wiele korzystniejszy. I tutaj potrzeba, abyśmy zawierzając się Maryi jako grzesznicy, stanowili taką wspólnotę, bo jako grzesznicy, jak spojrzymy, że jesteśmy w tej jednej wielkiej grupie tych grzeszników, to uznając, że kierujemy się miłością własną, a nie miłością Boga i naszych bliźnich, że to przykazanie miłości Boga i bliźniego w naszym życiu, można powiedzieć, jest takie puste, jałowe, a natomiast jest pełne egoizmu, bo my chcemy sobie tak jednorazowo, jakoś okolicznościowo samopoczucie poprawić, bo coś tam zrobię i już powiedzmy, jestem przekonany, że wszystko jest tak, jak być powinno. Natomiast tak w rzeczywistości nie jest. Panu Bogu być może bardziej zależy na tym, abyśmy wbrew naszej pysze doskonałości nie rezygnowali, nawet jeśli by się okazało, że to, co możemy ofiarować Panu Bogu, to jest nędzne, że to jest jakaś namiastka miłości. Jeżeli nawet jest to nędzne, jeżeli jest to namiastka miłości, jeżeli może nam się wydaje, że to jest mało wartościowe, czy może ktoś mówi, że to jest nic, to my nie powinniśmy się z tym poddawać. Nieraz, powiedzmy, jest sytuacja taka, że tak mi się teraz skojarzyło, dziecko chce komuś okazać wdzięczność, powiedzmy, widzi jakiś piękny kwiatek, idzie i chce go urwać, ale robi to tak nieumiejętnie, że go zniszczy, ale przynosi ten, powiedzmy, takich już pokancerowany, powiedzmy, taki, powiedzmy, ten kwiatek i daje, powiedzmy, i zobaczmy, że co, teraz, co ty mi przynosisz? No nie, bo to praktycznie można powiedzieć, to dziecko, powiedzmy, widząc ten kwiatek, ono chciało, ten kwiatek je zachwycił i ono chce tym kwiatkiem, tym swoim zachwytem się podzielić z tym, kogo obdarowuje. Nie? To też jak dzieci są małe, powiedzmy, one różne rzeczy rysują i powiedzmy, trzeba je zapytać, co tam rysują, żeby wiedzieć, co to jest. Ale praktycznie można powiedzieć, nie można ich zniechęcać, powiedzmy, bo na tym etapie ich życia to po prostu jest, można powiedzieć, szczyt ich możliwości. Nie wiadomo, czy potem nie będziemy gdzieś, my może jeszcze nie, ale powiedzmy, ktoś po nas będzie w jakichś tam, powiedzmy, muzeach te ich późniejsze dzieła oglądał. Ale to jest taka bardzo ważna rzecz. I tutaj też jest takie pewne niebezpieczeństwo tej postawy faryzeusza, gdzie on wykonuje wiernie przepisy prawa, ale tym samym robił to, żeby być zadowolonym sam z siebie. Nie widział potrzeby odwoływania się do Bożego miłosierdzia. Jak tutaj, powiedzmy, to jest już trochę tam było w tych wcześniejszych konferencjach wspomniane, to jest pelagianizm. Pelagianizm, czyli że wykonuje przepisy prawa bez odwołania się do Bożego miłosierdzia. Faryzeusz wierzył przede wszystkim we własne zasługi, a nie w Bożą miłość. Nie w Boże miłosierdzie. I moi drodzy, teraz tak już trochę ku końcowi. Nie wiem, jaki tu mamy czas. Pół godziny minęło. Mam 2 minuty do pół godziny. Bo nie o 10:00 zaczynałem. Ale może zanim przejdę do takiego, można powiedzieć, tej końcówki, to taka historia związana ze wspomnieniem dnia dzisiejszego. Beppa, chłopiec, coraz bardziej ciągnęła go boska tajemnica, przed którą w kościele płonęła wieczna lampka. Za parę lat i on będzie u stołu pańskiego. Ale dlaczego każą dzieciom tak długo czekać? Pewnego dnia odważył się o to zapytać wikarego. Mój kochany, tak już jest, odpowiedział w zamyśleniu kapłan. A ja tego nie mogę zmienić. Beppa zapytał proboszcza. Ale proboszcz dał mu taką samą odpowiedź. Ja też nie mogę tego zmienić, ale może zapytaj o to biskupa. Latem będzie bierzmował, będziesz także u bierzmowania, możesz wtedy zapytać. Nadszedł wreszcie dzień bierzmowania po uroczystości w kościele. Beppo pobiegł na plebanie, stanął w drzwiach pokoju, z którego rozlegała się rozmowa duchownych. Proboszcz skinął mu zachęcająco głową. Zebrał się więc w sobie, a gdy biskup przyjaźnie go zapytał, czego sobie życzy, odpowiedział: chciałbym bardzo wiedzieć, dlaczego dzieci tak długo muszą czekać na pierwszą komunię świętą. Biskup Sartori zapytał, ile masz lat? 11. Masz jeszcze mało rozeznania, by otrzymać najświętszy sakrament. A chłopiec mówi: wiem, że Zbawiciel jest obecny w hostii świętej i chce przyjść do mojego serca. Czy ksiądz biskup wie coś więcej? Biskup chwilę milczał, a potem powiedział z uśmiechem: może masz rację, ale ja tego zmienić nie mogę. Musisz o to zapytać Ojca Świętego. Do Rzymu nie mogę iść. To za daleko, odpowiedział cicho Beppo. Chcesz zostać księdzem? Zapytał nagle biskup. To nagłe pytanie zmieszało Beppa tak, że odpowiedział mimo woli: tak, księże biskupie. No to może pewnego dnia zostaniesz papieżem. Wówczas będziesz mógł to zmienić. Papieżowi zameldowano pewną angielską damę, która weszła, minęło trochę czasu, bo to było w 1846, a teraz jesteśmy w 1907. Zameldowano, że weszła ze swoim małym, 4-letnim synkiem. Podczas gdy Ojciec Święty rozmawiał z matką, chłopiec zbliżył się i położył mu rączkę na kolanie. Ależ John, zawołała przerażona matka. Proszę go zostawić, uśmiechnął się papież. Widzę, John, że masz coś na sercu. Kiedy będę mógł przyjąć komunię świętą? Zapytał chłopiec. Papież Pius przymknął oczy. Myśli jego pobiegły w dal odległą, w lata własnego dzieciństwa. Czyż nie postawił takiego samego pytania księdzu Giacuzzi, potem proboszczowi Crise, wreszcie biskupowi Sartori? Słyszał jeszcze odpowiedź, jaką wówczas dał biskup: może kiedyś zostaniesz papieżem i będziesz mógł to zmienić. Czy śpisz, Ojcze Święty? Zapytał malec zdziwiony. Nie, John, ja nie śpię, powiedział Pius i spojrzał na chłopca swoimi błękitnymi jak morze oczyma. A czy słyszałeś, o co cię pytałem? Papież zapytał chłopca. Kogo przyjmujesz w komunii świętej? Jezusa Chrystusa. A kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ani dnia dłużej nie możesz czekać, moje dziecko. Zwrócił się do matki i powiedział: proszę przyprowadzić chłopca jutro o 6 rano. Chcę mu sam udzielić komunii świętej w mojej prywatnej kaplicy. Dziękuję ci, papieżu, powiedział chłopiec rozpromieniony. Jakiś czas potem, 8 sierpnia 1910 roku, ukazał się dekret nakazujący wszystkim kapłanom na świecie dopuszczać dzieci do stołu pańskiego, gdy tylko będą umiały odróżnić chleb eucharystyczny od chleba zwykłego. Rozporządzenie papieskie spotkało się wszędzie z radosnym oddźwiękiem, zwłaszcza w młodych sercach. Papież wiedział, że obrał dobrą drogę. Nade wszystko radowały go niezliczone listy dzieci, które nadchodziły do Watykanu z całego świata po raz. Raz po raz czytał je wzruszony: popatrz no, Giovanni, co mi ta mała dziewczynka pisze. Czuję się po komunii świętej tak, jakby mnie mój tatuś tulił w ramionach. Wtedy jestem taka szczęśliwa, że nie mogłem wymówić słowa. Ale Zbawiciel wie, jak go kocham. Mój drogi, któryż biskup na świecie mógłby powiedzieć coś piękniejszego o spotkaniu z Panem w Eucharystii? No tak trochę przedłużyłem. ale myślę, że ten przykład o tym dzieciństwie, o tym ubóstwie duchowym, można powiedzieć, nam bardzo dużo mówi. A ja chciałbym teraz nawiązać jeszcze do tego, że miłość Boża działa w nas przez Matkę Bożą. Nie działa bezpośrednio, ale przez Matkę Bożą. I to komunia, ta wspólnota, to zjednoczenie z Matką Bożą uzdalnia nas do miłości. I też taki przykład. Wszyscy znamy hymn o miłości świętego Pawła. I tutaj jakiś czas temu, korzystając z przygotowanych materiałów do katechezy, była tam propozycja taka, ażeby ten hymn o miłości w taki specyficzny sposób czytać. A było to w odniesieniu do narzeczonych. Aby narzeczona, jak będzie czytać hymn o miłości, tam gdzie jest słowo miłość, wstawiała imię swojego narzeczonego. A narzeczony, jak będzie czytał hymn o miłości, żeby czytał miejsce słowa miłość, imię swojej narzeczonej. I zobaczmy, że w tym hymnie, można powiedzieć, my wychwalamy miłość Pana Boga, ale też tę miłość Pana Boga, która znajduje swoje spełnienie w człowieku. To taka forma czytania może być też takim dla nas rachunkiem sumienia, gdzie w swoje imię wstawimy. Albo powiedzmy, może nie imię, tylko ja. I byłoby to w ten sposób, gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a ja bym nie miał, stałbym się jak miecz brzęcząca albo cymbał brzęcący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę, wiarę, tak wielką, iż góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, a siebie bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wydał na spalenie, a siebie bym nie miał, nic mi nie pomoże. Bo ja jestem cierpliwy, łaskawy, ja nie zazdroszczę, ja nie szukam poklasku, ja nie unoszę się pychą. I tutaj zobaczmy, że te wszystkie przymioty my możemy odnaleźć w Matce Bożej. I właśnie w taki sposób, jak ta miłość Chrystusowa owocowała w życiu Matki Bożej, tak potrzeba, aby też owocowała w naszym życiu. Abyśmy i my byli gotowi do tego, aby wyrzekać się siebie samych, aby być pełnym darem dla innych. I żeby też kochać się wzajemną miłością, tak jak Matka Boża kochała Jezusa, tak jak kocha nas. I tutaj na zakończenie pytanie do takie pomocnicze, ale to niezobowiązujące. Jak w komunii, we wspólnocie, w zjednoczeniu swoim życiem z Maryją, która odtwarza miłość Chrystusa dla mnie, dla wszystkich, rodzi się we mnie gotowość do wyrzeczeń, aby i moje serce wypełniła miłość do Boga. Jak w komunii życia z Maryją, która odtwarza miłość Chrystusa, rodzi się we mnie gotowość do wyrzeczeń, aby całe moje serce wypełniła miłość do Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.